Strefa komentarzy.
12 minut po godzinie 9 na zegarach na antenie Radia Gdańsk. Czas na strefę komentarzy. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko i zapraszam. Dzisiaj w strefie komentarzy trochę nietypowy skład. Podchodzimy do niej nieco inaczej niż w poprzednich tygodniach, a to dlatego, że jesteśmy w przedwyborczym tygodniu i postanowiliśmy zapytać i poprosić o skomentowanie kilku spraw młodych ludzi. Oni się trochę stresują, to mi powiedzieli tutaj przed wejściem do studia, więc mam nadzieję, że pójdzie nam to wszystko dobrze i sprawnie. Dzisiaj naszymi gośćmi są Natalia Budzisz, radna Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego i Młodzieżowa Radna Władysławowa. Dzień dobry, pani
Dzień
Natalio.
Dobry.
Wiktor Grydyk, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni.
Dzień dobry.
Tegoroczny maturzysta, z tego co tutaj się dowiedzieliśmy, a tego nie powiedziałem. Pani Natalia jeszcze bez prawa do głosowania w najbliższych wyborach. Tak jest?
Tak, to się zgadza. Tak, za rok dopiero.
Pan Oskar Stabno, radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego, uczeń drugiej klasy liceum zarazem.
Trzeciej.
Trzeciej, przepraszam, ale też bez prawa głosu jeszcze.
Tak, jeszcze nie niestety.
I Jakub Goran, najmłodszy radny dzielnicy w Gdyni, to jest dzielnica Dąbrowa konkretnie. Student drugiego roku z pełnym prawem wyborczym, tak możemy powiedzieć.
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry. Moi drodzy, jesteście młodzieżowymi radnymi, zaangażowanymi w działalność też społeczną. No obserwujecie to życie społeczno-polityczne, powoli w nie wchodzicie, no jak rozumiem, chcecie też w nim w przyszłości uczestniczyć. Jakie są wasze wrażenia generalnie z tej kampanii, zanim o samej debacie wczorajszej porozmawiamy to jeszcze, to generalnie ta kampania wyborcza prezydencka. Jak wam się podoba? To jest taka wasza chyba pierwsza na poważnie kampania prezydencka śledzona przez was. Od pani Natalii zaczniemy oczywiście.
No, jak dla mnie, to gdzieś tam młodzi, ten głos młodych ostatnio też został bardziej dostrzegany. Jednak w tej kampanii, moim zdaniem, młodzi zostali trochę pominięci. Gdzieś tam musimy się właśnie upominać i zawalczyć o ten nasz głos, o to nasze zdanie. I tak, to jest moja opinia.
Pan Jakub, proszę bardzo. A, przepraszam. Pan Jakub.
Moim zdaniem tutaj się nie zgodzę z przedmówczynią. Myślę, że głos młodych został zauważony, w szczególności po ostatnich wyborach parlamentarnych i widać go w tej kampanii prezydenckiej. W szczególności widać go jednak na skrajnych osiach poglądów politycznych, czyli na skrajnej lewicy i skrajnej prawicy. Natomiast tak jak mówiłem, jest on według mnie widoczny.
Pan Oskar, widać te potrzeby młodych, czy nie widać? Przebija się ten głos?
Myślę, że to bardzo zależy, tutaj się po części zgodzę z panem Jakubem, że to też zależy od strony politycznej, która reprezentuje dany spór polityczny. Wydaje mi się, że potrzeby młodych są widziane, aczkolwiek też nie są jakoś bardzo widziane, że one są, ale stanowią w pewien sposób poboczny temat kampanii, ponieważ mam wrażenie, że cała kampania jest bardzo okrutna, skupia się tak naprawdę na walce przeciwko innym kandydatom, niżeli na prezentowaniu jakichś postulatów, które mogłyby zmienić Polskę. I naprawdę jestem już tą kampanią zmęczony, jestem zmęczony poziomem tej kampanii, uważam szczerze, że poziom tej kampanii to jest niestety dno i no, nie pokazuje najlepiej stanu polskiej polityki. Uważam, że sprawy młodych są uwzględnione w tej kampanii, jednakże są one w pewien sposób tematem pobocznym. No i podejrzewam, że jak zwykle najpewniej po wyborach po prostu no, znikną.
I na koniec pan Wiktor.
Ja mam takie wrażenie, że to nie jest do końca skupianie się na tym, co młodzi uważają, tylko na tym, żeby po prostu zdobyć głosy młodych. I tutaj wydaje mi się, że jest to swego rodzaju wyścig zbrojeń między kandydatami o to, kto zrobi więcej kontrowersji, kto więcej rzeczy powie, zrobi, kto gdzieś wejdzie, kto gdzieś nie wejdzie, kto coś nie odstawi żadnej szopki, żeby właśnie tą kontrowersją przyjąć na siebie głosy młodych ludzi, którzy stwierdzą, że to jest kandydat ich, bo nie boi się czegoś zrobić, co jest po prostu powszechnie uważane za kontrowersyjne i często wręcz nie na miejscu.
Mm-hmm. Tak jeszcze powiem tutaj, że przed wejściem do studia młodzi ludzie, nasi goście powiedzieli, że oni się nie zamierzają pokłócić, na przykład, bo ktoś musi pokazać klasę po wczorajszej debacie, więc teraz się na wczorajszej debacie skupmy i może teraz od pana Wiktora zaczynając, jak pan ocenia? Oglądał pan, dał pan radę w ogóle całość obejrzeć?
Całości przyznaję, że nie, bo po mniej więcej 2 godzinach zmęczyła mnie względna merytoryka tych wypowiedzi. Uważam, że debata, no aktualnie debaty w Polsce są mniej więcej na jedno kopyto, to znaczy minuta na odpowiedź, 20 sekund na pytanie, co powoduje, że nie da się zawrzeć wszystkiego, co trzeba przekazać w tym czasie, no bo minuta na odpowiedź, jak obronić Polskę, albo minuta na odpowiedź na pytanie, jak załagodzić kwestię więźniów czwartego piętra, jak to było też nazwane, no to nie jest wystarczająco dużo czasu i jest to głównie właśnie też, wracając do poprzedniej wypowiedzi, takie pokazanie, kto zrobi większą kontrowersję, kto powie śmieszniej lub gorzej, żeby tą właśnie kontrowersją się jakkolwiek wybić na tle innych.
Pani Natalio, tak już idąc teraz od prawej strony do lewej, od mojej prawej do lewej, pani siedzi obok pana Wiktora, więc podziela pani to zdanie, czy nie?
Myślę, że tak, jest w tym racji. Patrząc też na wcześniejsze debaty, nie będę ukrywać, że tylko kawałek wczoraj obejrzałam, to moim zdaniem jest to takie trochę wyciąganie brudów, można tak powiedzieć, takie przepychanie się, kto lepszy. I tak.
Po prostu. Pan tak. Jakub?
Moim zdaniem tutaj się zgodzę z przedmówcami co do tego, że niski poziom tej debaty był zaprezentowany oraz, że po prostu ciężko się to oglądało, mimo że oglądałem to na tak zwanym wyborczej strefie kibica w Gdyni, na takim grupowym wydarzeniu, które skupiało się właśnie na oglądaniu tej debaty oraz zachęcaniu...
W pobliżu klubu Ucho, jak rozumiem.
W klubie Ucho.
W klubie Ucho to było.
Tak, w klubie Ucho. To po prostu... I było tu wiele emocji wśród publiczności. Tak, no po prostu w pewnym momencie ciężko się to oglądało ze względu na poziom merytoryki.
I do pana Oskara ostatnie słowo w tym wątku będzie należeć.
Ja się przyznam, że ja tej debaty całej nie oglądałem, ponieważ po prostu już od początku poziom tej debaty to było dla mnie dno. Zgodzę się tutaj w pełni z panem Stanowskim, mimo że nawet jakbym miał prawo wyborcze, nie zamierzałbym na niego głosować, że to nie jest debata o Polsce, że 20 sekund na pytanie, 60 sekund na odpowiedź tak naprawdę niczego nam nie pokazuje i to w ogóle nie jest realna dyskusja. I tak naprawdę biorąc pod uwagę poziom kampanii, poziom reszty debat, też to, co się działo w tych końskich, z czego powstało naprawdę wiele memów, to naprawdę bardzo, bardzo smutno mi jest, bardzo smutno jest mi z tego powodu, że tak to po prostu w naszym kraju wygląda, że wybory prezydenckie, czyli wybory, w których wybieramy najważniejszą osobę, nie są czymś poważnym, tylko są po prostu maszynką do robienia memów.
Maszynką do robienia memów. Czy ktoś uważa, że wybory prezydenckie są czymś poważnym?
Znaczy, ja odnoszę wrażenie, że powinny być jak najbardziej wybory, jakiekolwiek wybor, to jest święto demokracji i jest to rzecz, która spaja de facto nas jako naród, bo wszyscy razem możemy iść do urn i wybrać to, co uważamy za słuszne. Jednakże w tym momencie, patrząc na wybory, które aktualnie mają miejsce, na kampanii głównie, no to jest to... Jest to pokaz nie tyle co intencji dbania o Polskę, co intencji jak zapełnić swoje własne kieszenie, jak zrobić nowych obserwujących w przypadku niektórych kandydatów bądź pseudokandydatów. I jest to zwyczajna gra pod publiczkę i maszynka do robienia, właśnie to jak Oskar powiedział, do robienia memów lub po prostu by się jakkolwiek wybić i zaistnieć.
To co byście zmienili w tej procedurze wyborczej, gdyby to od was zależało, jak ona powinna w waszej ocenie wyglądać, żeby była lepsza po prostu, żeby obywatele mogli więcej z tego dla siebie wyciągnąć. Czy ktoś do głosu się zgłasza?
Ja szczerze nie do końca wiem, czy faktycznie można coś się zmienić, bo tak naprawdę to, jak wygląda kampania tutaj w bardzo dużej mierze zależy od ludzi, którzy kandydują. Mamy chociażby panią Senyszyn, która no kandyduje moim zdaniem dla beki, robi z siebie imperatorkę, że podbija galaktyki i w ogóle. Mamy pana Stanowskiego, którego kandydatura też nie jest do końca poważna. Mamy pana Nawrockiego i Trzaskowskiego, którzy po prostu się tłuką w tych debatach. I tak naprawdę politykę w państwie tworzą ludzie. I poziom, ten poziom po prostu świadczy o tym, jaką mamy politykę. A skoro mamy ludzi, którzy tego poziomu nie potrafią wnieść, tylko no niestety bardzo niski poziom, mają ich wypowiedzi, bardzo niski poziom ze sobą reprezentują, pokazują tak naprawdę najgorsze coś z polityce, to ta polityka po prostu nie będzie lepsza, skoro tacy ludzie są w tej polityce.
Pan Jakub, jeżeli mogę, to jak to co zmieniać? Bo na przykład część ekspertów dzisiaj też, pan profesor Mickiewicz, który gościł u nas, mówił na przykład o tym, że za dużo trochę jest tych kandydatów, że może to też jest jakiś powód tego. No jednak te 13 osób, no też tą telewizję trzeba w jakiś sposób zrozumieć. No musi dać każdemu równe warunki. Potem się kończy na tej minucie właśnie, w trakcie której niewiele można powiedzieć.
Prawda, ja się zgodzę z profesorem Mickiewiczem, że warunki, które jakby za łatwo jest móc kandydować w wyborach. To znaczy za mało tych podpisów trzeba zebrać, żeby móc zostać kandydatem na prezydenta, co pokazuje, że tak naprawdę takie osoby jak pan Maciak mogą skandydować, które są jawnie prorosyjskie i nie wiadomo skąd te podpisy w ogóle wzięły, jest naprawdę przerażającym faktem.
Pani Natalio?
Myślę, że wybory są bardzo ważne dla nas, dla społeczeństwa i gdzieś tam powinniśmy znaleźć tą naszą rację. Pomimo tej kampanii, która no, nie zawsze przebiega kolorowo.
Strefa komentarzy. Na antenie Radia Gdańsk wracamy do strefy komentarzy, w której gościmy dzisiaj młodzież, młodych ludzi, radnych różnych młodzieżowych rad, sejmików. I tak po kolei są z nami Natalia Budzisz, radna młodzieżowego sejmiku województwa pomorskiego, Wiktor Grydyk, przewodniczący młodzieżowej rady miasta Gdyni, Oskar Stabno, radny młodzieżowego sejmiku województwa pomorskiego i Jakub Goran, radny dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, ale to jest najmłodszy radny tej dzielnicy, a pani Natalia jest także młodzieżową radną Władysławowa, o czym nie powiedziałem. Moi drodzy, przed przerwą rozmawialiśmy trochę o debatach, o tym, co tam można było wyczytać, zobaczyć w trakcie tych debat, a teraz chcę was już bardziej zapytać o sondaże, o poparcie poszczególnych kandydatów, a także o to, co o tym sądzicie. Dwie istotne informacje są takie, że w waszej grupie wiekowej faworyci tych wyborów, czyli pan Rafał Trzaskowski i pan Karol Nawrocki, którzy no według sondaży znajdą się w drugiej turze, tak też obstawia nasz dzisiejszy gość, wspomniany już profesor Mickiewicz, no też tak uważa, że ten skład drugiej tury jest już przesądzony i tutaj wiele się nie wydarzy, ale gdyby spojrzeć na przykład w takie badania, które mówią o strukturze wiekowej tych, którzy popierają tych dwóch faworytów w wyborach, no to grupy 18-24 tam w zasadzie w ogóle nie ma w przypadku Karola Nawrockiego, w przypadku Rafała Trzaskowskiego to są jakieś śladowe ilości, elektoraty tych obu kandydatów opierają się głównie na grupie 60+. No i stąd moje pytanie do was, kogo tak de facto popierają młodzi ludzie? No pewnie tu też nie są młodzi ludzie monolitem i nie mają jednego reprezentanta czy reprezentantki. Po kolei idąc może od lewej, teraz pan Oskar.
Okej, to ja tutaj na przykład przywołam symulację wyborów, która się odbyła w mojej szkole w pierwszym ELO w Gdańsku tutaj. I do drugiej tury przeszedł Rafał Trzaskowski oraz Adrian Zandberg, który zdobył prawie 24%. Dodatkowo wysokie poparcie zgromadziła też skrajna prawica. Tutaj mam na myśli osobę Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna, którzy zdobyli około 20% głosów. I myślę, że to są takie trzy najpopularniejsze, że tak powiem, sylwetki wśród młodych, czyli Rafał Trzaskowski, Adrian Zandberg oraz no raczej Sławomir Mentzen. Myślę, że oni się właśnie najbardziej przybijają, a w szczególności bardzo szybki wzrost poparcia właśnie miał Adrian Zandberg, chociażby przez różnego typu postulaty socjalne, jak na przykład budowę mieszkań, budowę elektrowni. Właśnie, bo dla młodych też jest ważne to, żeby faktycznie mieć ten dach nad głową, ponieważ jesteśmy świadomi o tym kryzysie mieszkaniowym. Też duża część z nas się zgadza z Rafałem Trzaskowskim, ponieważ ma liberalne poglądy, chce liberalizacji aborcji, jest pro-LGBT, jest prounijny, no a także ze Sławomirem Mentzenem, ponieważ dużo osób po prostu jest niezadowolonych tak zwanym duopolem, tym co się dzieje i też chce mniejszych podatków, chce więcej wolności i po prostu chce więcej luzu, że tak powiem.
No to prawda, że Sławomir Mentzen ma poparcie wśród młodych ludzi. Pana Jakuba chcę zapytać, z czego to wynika w pana ocenie?
Wydaje mi się, że Mencen wyrósł na TikToku i to jest bardzo duży atut dla młodych ludzi, którzy po prostu siedzą na tej platformie. Jeżeli chodzi o Sławomira Mencena, to cechuje go taka, powiedzmy to, fajność, czyli pije piwo, jeździ na hulajnodze, właśnie przedstawia te poglądy wolności i wolnościowe, jednocześnie wspierając małych przedsiębiorców, których grupa młodzieżowa też się czasami znajduje. Dlatego uważam, że właśnie Sławomir Mencen tym przyciąga młodych ludzi.
Pani Natalio, czym przyciąga, czym nie przyciąga? Jak pani na to patrzy?
Ja patrzę tak na to, że patrząc na kampanię dzisiejszych kandydatów, będąc szczera, nikt mi nie odpowiada w 100%. I gdybym ja osobiście miała zagłosować, wybierałabym jednak to mniejsze zło.
Dobrze, a co pani powie o Mencenie? Z czego może jego popularność wynikać?
Myślę, że zgodzę się, że wyrósł na TikToku. Gdzieś tam też śledziłam właśnie to, jak wzrastał i po prostu takie memy, które zostały o nim stworzone i po prostu przychylność tam po prostu z tymi podatkami i no po prostu dla młodych.
Panie Wiktorze, trzymając się jeszcze Sławomira Mencena, to jest klucz do sukcesu? Memy i fajność to wystarczy na zdobywanie tej popularności?
Ciężko stwierdzić, ponieważ z jednej strony właśnie mamy postać Mencena kreowaną przez TikToka oraz przez wszystkie inne media, gdzie jest takim, wychodzi takiego zabawnego kandydata, który się pośmieszkuje, właśnie napije się piwa, jak tutaj też było wspomniane. Jest taki, wyjdzie do ludzi i sobie porozmawia. Jednak z drugiej strony myślę, że w swoich właśnie rolkach lub jakichś tam zdjęciach i opisach cechuje się pewnego rodzaju taką butą i arogancją, no bo mam wrażenie, że z jego wypowiedzi wynika, że czuje się najlepszym kandydatem ze wszystkich, co jest oczywiście domeną każdego kandydata, jednakże nie w taki sposób, by też przedstawić innych jako tych gorszych, jako tych kandydatów gorszego sortu, w cudzysłowie. I myślę, że przyciąga młodych ludzi głównie tym, że właśnie jest taki bezpardonowy, że nie boi się powiedzieć czegoś, co uważa, że nie boi się pokazać, że to on jest tym, który zasługuje na oddanie głosu 18 maja. I mam takie wrażenie, że jest też tym kandydatem, którego młodzi ludzie mogą polubić również za fakt, że skupia się na młodych ludziach, że młode biznesy są na jego uwadze, że młodzi ludzie też jakoś mogą się z nim porozumieć. Jednakże moja ocena na ten temat pozostaje na razie dla mnie.
Nie zdradzi pan nam, rozumiem. A wracając jeszcze zmieniając jedną skrajność na drugą, to znaczy ten prawy skraj zostawiając i skupiając się na tym, co dzieje się po lewej stronie sceny politycznej, jak oceniacie liderów lewicy? No bo mamy ich co najmniej dwoje w tym zestawieniu. Pan się już uśmiecha, pan by się więcej doliczył, rozumiem, pan Wiktor.
Nie, no, myślę, że dwóch takich głównych faktycznie widzimy, pani Biejat oraz pan Zandberg. Jednakże sam podział lewicy, który nastąpił niedawno, stosunkowo niedawno, wydaje mi się czymś, co nie powinno do końca mieć miejsca z uwagi na rozbicie poparcia, bo wiadomo, że elektorat lewicy jest najmniejszy w Polsce ze wszystkich skrajności oraz ze wszystkich stron politycznych. I w tym momencie rozczłonkowywanie się na mniejsze poszczególne grupki jest strzałem w kolano.
Czyli lewica walczy sama ze sobą.
Można tak poniekąd powiedzieć, patrząc na to, że chociażby wracając do wczorajszej debaty, no de facto kandydaci lewicy, czyli właśnie pani Biejat i pan Zandberg, się wymieniali niekiedy odpowiedziami i walczą o ten sam elektorat, co nie do końca powinno mieć, co nie do końca powinno być w takiej formie z uwagi na to, że tak jak powiedziałem, elektorat jest strasznie mały i to jest walka de facto o chłapy tego, co można z tego stołu zdobyć.
Pani Natalio, komu te ochłapy przypadną? Kto sobie lepiej na tej lewicy radzi, w pani ocenie?
Trudne pytanie trochę. Tak, nie chcę się teraz z moimi poglądami obnosić. Jednak myślę, że te tak zwane ochłapy po prostu trafią do tego kandydata, który w późniejszym czasie lepiej się zaprezentuje i gdzieś tam wybrnie z pewnych rzeczy.
No ale tego późniejszego czasu to już niewiele zostało. Wybory lada dzień, więc w zasadzie wczoraj był taki ostatni dzwonek na takie no, zaprezentowanie się dobitne, na dotarcie do ewentualnego elektoratu. Czy komuś się to udało? Czy wczoraj? Czy generalnie w ostatnich dniach?
Ja myślę,
że komu idzie to lepiej?
Myślę, że to już w indywidualnej ocenie dla każdego.
Pan Jakub Goran, proszę bardzo.
Ja bym chciał też wspomnieć, że podobną walkę mamy również na prawicy, mimo że elektorat jest trochę większy do zagospodarowania. Tak, na prawicy przecież mamy rozłam Konfederacji. Rozłam, który w przeciwieństwie do rozłamu na lewicy może pomóc Konfederacji, ponieważ Grzegorz Braun był bardzo kontrowersyjną postacią.
Tutaj ten rozłam w Konfederacji, to pan ma na myśli, czyli wyjście Grzegorza Brauna jeszcze przed rozpoczęciem wyścigu prezydenckiego z Konfederacji. To pan ma na myśli. Tak. Bo niektórzy też zauważają kolejny rozdźwięk pewien w Konfederacji, czyli inne reakcje, powiedzmy, ludzi Krzysztofa Bosaka i inne reakcje ludzi Sławomira Mentzena, chociażby na sprawę mieszkań Karola Nawrockiego.
Tak, rzeczywiście widać zróżnicowanie, to znaczy Mentzen zaatakował Karola Nawrockiego, natomiast Krzysztof Bosak potem odciął się od tej wypowiedzi. Natomiast no, wracając do wątku Grzegorza Brauna, to po prostu on był bardzo kontrowersyjną postacią i widać, że Konfederacja trochę idzie w stronę centrum, trochę bardziej chce zagospodarować ten centroprawicowy elektorat i dlatego też pozbycie się takim kolokwialnym językiem mówiąc Grzegorza Brauna może mieć więcej plusów niż minusów.
Panie Oskarze, jak pan to ocenia?
Tak zaczynając od lewicy, szczerze ciężko mi stwierdzić, kto więcej tego tortu zgarnie, ponieważ mam wrażenie, że zarówno Biejatyk, jak i Zandberg idą mniej więcej łeb w łeb w sondażach. Mam wrażenie, że Zandberg jest właśnie takim bardziej kandydatem dla młodych osób, co widać właśnie po tych prawyborach. W Poznaniu pan Adrian Zandberg też zajął drugie miejsce we wszystkich liceach. I on podobnie jak skrajna prawica jest antysystemowy, ponieważ właśnie przez ten rozłom na lewicy on postanowił odejść z tego bloku wspierającego rząd do opozycji. Jednakże duże szanse ma też pani Biejat, ponieważ postanowiła ona zostać w rządzie i jak ona sama stwierdza, walczyć o tyle sprawczości, ile może. I też mam wrażenie, że starsze właśnie pokolenie to widzi, że też Biejat właśnie przez to, że ma nieco bardziej liberalne poglądy w stosunku do pana Adriana Zandberga, to też jej myślę pomaga. Jeśli chodzi o skrajną prawicę, to szczerze widać, że ten rozłam też jest znaczący, jednakże mi się szczerze wydaje, że dla samej Konfederacji wyjdzie raczej on na lepszy, ponieważ no zarówno jak i pan Korwin, jak i pan Brown to są osoby bardzo kontrowersyjne. Tutaj chociażby przypominam wypowiedzi pana Browna z wczoraj o strzelaniu.
Chociażby. Rozumiem, chociażby, że tak. W pana ocenie...
Skandaliczne.
To jest jedna rzecz, ale w pana ocenie rozumiem, że to odejście Grzegorza Brauna de facto długofalowo Konfederacji pomoże. Tak to rozumiem. Tak odczytuję to, co pan
powiedział. Tak, ponieważ myślę, że przez to, że zarówno Korwin, jak i Bosak jak i Braun uciekli z tej Konfederacji, zostali wyrzuceni, myślę, że to pomoże Konfederacji w budowaniu wizerunku jako partii, która nie jest, że tak powiem, partią dziwnych ludzi.
Strefa komentarzy.
I po raz ostatni w tej godzinie zaglądamy do strefy komentarzy na antenie Radia Gdańsk, w której goszczą dzisiaj młodzieżowi radni województwa pomorskiego, a także na przykład Rady Miasta Władysławowa Młodzieżowej, czy na przykład najmłodszy radny dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, pan Jakub Goran, od którego zacznę przedstawianie. Oskar Stabno, Natalia Budzisz, to młodzieżowej radni Sejmiku Województwa Pomorskiego. Jest z nami też Wiktor Grydyk, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni. Moi drodzy, chcę was zapytać tak już w ostatnim wątku naszej dyskusji o to, czego wy tak naprawdę oczekiwalibyście od kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i czy ci, którzy kandydują w jakikolwiek sposób w te oczekiwania wasze się wpisują. I chyba od pana Jakuba zacznę, który spogląda na mnie.
Jeżeli chodzi o moje oczekiwania wobec kandydatów, tak? Dobrze zrozumiałem?
Wasze, młodych ludzi ogólnie, mówcie w imieniu pokolenia całego, które nie mówi jednym głosem wcale, jak już się
oczywiście,
tutaj
że nie mówi. Myślę, że tak jak wspominałem na początku, skrajności są przez młodych bardziej zauważalne. To znaczy, przez to, że centrum jest zagospodarowane przez tak zwany popis, to młodzi sięgają w skrajność, czy to lewicową, jak pan Adrian Zandberg, czy też prawicową, wskazując na Sławomira Mentzena. Myślę, że mniej niż na Grzegorza Brauna. Jeżeli chodzi o młodych ludzi, oni chcą zmiany. Zmiany tego, co było, co jest widoczne od już tak naprawdę naszego urodzenia. My żyjemy w tym świecie popisu i chcemy zmian. Nieważne, czy dla niektórych nieważne, czy to będą zmiany lewicowe, czy prawicowe, tu chodzi o zmiany.
Po prostu, żeby były, tak? Tak. Na tej zasadzie. Pan Oskar?
Ja się tutaj w pełni zgodzę z Kubą, że faktycznie myślę, że bardzo duża liczba młodych osób ma już dość tego popisu, tego duopolu tak zwanego. I dlatego wysokie poparcie w naszej grupie notują Adrian Zandberg, Sławomir Mentzen. Jest to w pewnym sensie sygnał od młodych osób, że mamy dość takiej sytuacji, jaka jest. Tym bardziej, jak widzimy, no, poziom, jaki reprezentuje ze sobą Koalicja Obywatelska czy PiS w tej kampanii, gdzie tak naprawdę głównymi wątkami jest atakowanie kontrkandydata, wyciąganie największych możliwych brudów, a tak naprawdę z takiej konkretnej kampanii praktycznie po prostu nic nie ma. Tutaj ze swojej perspektywy powiem, że myślę, że też dużo osób, dużo młodych osób też nie wie, na kogo by chciało zagłosować. Ja na przykład jestem taką osobą, że ja tak naprawdę się cieszę, że ja nie mam jeszcze prawa wyborczego, ponieważ jakbym miał stanąć 18 maja przed urną wyborczą, to ja naprawdę nie wiem, czy na któregokolwiek z kandydatów chciałbym zagłosować, bo niestety każdy z tych kandydatów mnie zawodzi poziomem, jaki reprezentuje. Jeśli ktoś jest w miarę okej, to się po prostu wtedy już z jego poglądami nie zgadzam. Tak naprawdę zgodzę się tutaj z Natalią, z jej wcześniejszą wypowiedzią, że dla mnie już głosowanie w pierwszej turze od razu byłoby głosowaniem na najmniejsze zło. I właśnie ten poziom klasy politycznej w Polsce, myślę, że to jest ogromny problem dla młodych ludzi, że faktycznie mają wrażenie, że po prostu poziom leży.
Pani Natalio, to czego powinniśmy, czy czego wy może wymagacie od polityków, skoro jest tak, że mamy 13 kandydatów i nie ma tam nikogo, kogo z czystym sumieniem, jak rozumiem, można by było poprzeć. Tak rozumiem to, o czym wcześniej mówiliśmy.
Młodzi ludzie na pewno chcą być zauważeni, chcą na pewno polepszenia naszego bytu, chcą polepszenia na pewno edukacji. Po prostu młodzi ludzie chcą, żeby ich głos był zauważalny. I to jest czym, to jest coś, czym ja się kieruję i co widzę, że dla młodych ludzi to jest po prostu ważne.
Panie Wiktorze.
Myślę, że to nie do końca chodzi o zauważalność, bo zauważalność jako taką, jako młodzież mamy, co widać po wielu wypowiedziach, ale żeby to nie była taka pusta zauważalność, że tak, widzimy was młodzi, zagłosujcie, a my nie zrobimy w zamian nic. Tutaj myślę, że potrzebne jest bardziej nie tyle co właśnie zauważalność, co zrozumienie, że młodzi ludzie jako również obywatele państwa mają swoje własne potrzeby, których dorosła osoba nie do końca może rozumieć. Stąd uważam też, że dobrym krokiem, by coś takiego zostało zmienione w końcu, jest Młodzieżowa Rada przy Parlamentarnym Zespole do Spraw Młodzieży, która powstała niedawno, która niedawno właśnie została tak już bardziej rozpromowana medialnie i przynosi, myślę, jakieś tam efekty. I myślę, że właśnie taki dialog między nami jako młodzieżą, a między władzami byłby czymś, co oczywiście na większą skalę, przyniosłoby wiele benefitów dla jednej i dla drugiej strony, no bo my jako młodzież byśmy w końcu dostali swoje prawo głosu, o które jakoś tam walczymy, oraz decyzyjność na wyższych szczeblach, a w zamian to politycy dostaną większą próbkę badawczą, chociażby swojego poparcia, bądź po prostu również swoje dla siebie głosy, albo wnioski, które mogą wprowadzić, żeby zmienić coś w państwie.
Tak, biorąc pod uwagę to wszystko, o czym mówiliście od początku audycji, jesteście rozczarowani polityką. Dlaczego o to pytam? W poprzednich wyborach parlamentarnych jesienią 2023 roku bardzo dużo było mowy o tym, że to właśnie młodzież się zmobilizowała, że to młodzież zaważyła na kształcie tej kolejnej koalicji rządzącej. Kiwacie głowami, tylko że niektórzy potwierdzająco, niektórzy zaprzeczająco. To teraz znowu po kolei idąc pan Oskar.
W sensie nie to, że całkowicie się z tym zgadzam. Oczywiście młodzi się zmobilizowali w wyborach w 2023 i ja myślę, że...
I też, przepraszam, jeszcze kontynuując, czy w tych wyborach wezmą udział, czy jednak zostaną w domu?
Myślę, że duża część pójdzie, ale ciężko mi stwierdzić też jaka część. Wydaje mi się, że może faktycznie mniej niż w parlamentarnych, tym bardziej, że po tych wyborach z 2023 mam wrażenie, że wiele młodych ludzi jest zawiedzionych, ponieważ obiecano nam, że nasze potrzeby będą bardzo ważne, że będą najważniejsze, a są zaniedbywane. Na przykład 100 konkretów niespełnione, to, co się działo z edukacją zdrowotną, widzimy pełno niespełnionych obietnic, to, że głos młodych faktycznie nie jest ważniejszy niż był, że psychiatria dziecięca leży i że naprawdę jest może nieco lepiej, ale nie jest tak lepiej, jak nam obiecywano i dalej jest po prostu źle. Jeśli chodzi o tą zauważalność młodych ogólnie w polityce, to myślę, że jest na pewno lepiej. Chociażby Wiktor tutaj wspomniał o tej Radzie Młodzieżowej, w której jestem. I faktycznie jest więcej młodych ludzi w polityce. Jesteśmy zapraszani na komisje sejmowe, jesteśmy zapraszani na konferencje, na dyskusje z politykami. Mam wrażenie, że w końcu coś ruszyło, ale ja jako młoda osoba, jako reprezentant dość dużej grupy społeczeństwa uważam, że zasługujemy na więcej.
Pani Natalio, jak pani uważa, jak to jest? Pójdą młodzi na wybory, czy zostaną w domu, bo być może właśnie są rozczarowani tym, co nie wydarzyło się po wyborach parlamentarnych?
Ja myślę jednak, że młodzi ludzie pójdą na te wybory. Młodzi ludzie po prostu zauważają, że to, że chcą, to po prostu będzie zauważone. Ten głos się po prostu liczy i możemy po prostu zadecydować o tym lepszym jutrze.
Panie Jakubie?
Patrząc z takiego politologicznego punktu widzenia, na pewno duża część osób młodych pójdzie, dlatego że wybory prezydenckie są popularniejsze niż parlamentarne. I to widać, jakby młodzi wybierając jednego, o jedną osobę, a nie patrząc na listę pełną kandydatów, no bardziej potrafią znaleźć swojego przedstawiciela, natomiast no, rozczarowanie jest duże i myślę, że dlatego, tak jak wcześniej mówiłem, to pcha w stronę skrajnej prawicy i lewicy, młodzi po prostu oczekują zmian.
Pan Wiktor będzie miał to szczęście, że ostatnie słowo będzie należało dzisiaj do niego w tym wątku i w całej strefie komentarzy, więc jak to jest?
Ja tutaj się zgodzę oczywiście z przedmówcami, ale trochę pójdę dalej, że to nie jest rozczarowanie ad per se, tylko to jest bardziej zwykły zawód, że w wyborach w 2023 roku oddali głos, poszli do tych urn, została zmiana władza, ale tak jak sobie spojrzeli po roku, to nic się nie zmieniło. To de facto wszystkie obietnice rozbiły się o mur tego, żeby po prostu puste i dzisiaj żyjemy w takich czasach, że wybierając prezydenta liczymy na to, że będzie to wielka zmiana, kiedy tak naprawdę wybór prezydenta nie ma za bardzo, nie ma takiego przełożenia na politykę jak wybory parlamentarne z uwagi na przepisy prawne i decyzyjne samego prezydenta.
To z jednej strony wiemy, z drugiej strony, tak jak mówił pan Jakub, to te wybory cieszą się największą popularnością wśród elektoratu.
Tak, cieszą się, bo są, tak jak właśnie tutaj też Kuba powiedział, są najbardziej medialne i są najbardziej też takie huczne i no po prostu cieszą się największą popularnością z uwagi na to, że to jest prezydent, to jest głowa państwa, to jest już tak napompowane medialnie, żeby to właśnie wybrzmiało, że to wybory głowy państwa i że to są te najważniejsze co 5 lat wybory. Myślę, że frekwencja na wyborach będzie porównywalna z tymi parlamentarnymi, jednakże na pewno będzie trochę mniejsza.
Frekwencja wśród młodych, rozumiem.
Tak, wśród młodych, ponieważ są oni co prawda zawiedzeni skutkami wyborów poprzednich, ale mimo wszystko myślę, że wciąż mają tą nadzieję, że może jak teraz zagłosuję na kogoś właśnie spoza układu centralnego, czyli Platformę i PiS, coś może w końcu w tej machinie ruszyć i coś się może w końcu zacząć zmieniać, bo to często przemawia przez młodych ludzi. Chęć zmiany, chęć nowego startu, nowego otwarcia też w państwie, żeby zakończyć te bodaj 20 parę lat duopolu, który tak się ciągnie i ciągnie i końca nie widać.
Ciekawe opinie młodych ludzi, parę też pytań przez nich postawionych, na które przynajmniej po części odpowiedź poznamy 18 maja, bo to jest dzień pierwszej tury wyborów prezydenckich. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie i za wzięcie udziału w audycji. I teraz tak od tej strony idąc, był naszymi gośćmi dzisiaj byli pan Wiktor Grydyk, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni, Oskar Stabno, radny młodzieżowy Sejmiku Województwa Pomorskiego.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia wszystkim.
Jakub Goran, najmłodszy radny dzielnicy Dąbrowa w Gdyni.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
I last but not least, pani Natalia Budzisz, radna młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego i młodzieżowa radna Władysławowa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za uwagę słuchaczom w swoim imieniu, a także w imieniu Katarzyny Piekło, która zrealizowała tę audycję. Kuba Kaługa, mówię, do usłyszenia.
Strefa komentarzy.